Proszę Państwa, dzień dobry Państwu. Chciałem poinformować, że ponieważ są problemy techniczne, obsługa techniczna prosi o 15 minut zwłoki, ponieważ jeszcze muszą sprawdzić opóźnienia, także w tym momencie jest godzina 11:00. Do 11:15 musimy odczekać. Poproszę o informację od obsługi technicznej. Jest 11:15. Proszę Państwa, jeszcze prośba o 10 minut, także do 11:25 jeszcze zaczekamy. Proszę Państwa, jesteśmy gotowi, ale zaczekamy do 11:25, bo tak powiedziałem, a ktoś mógł wyjść z sali, więc jeszcze minutę poproszę o minutę cierpliwości. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Zbigniew Ćwiąkalski. Będę przewodniczył obradom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna do czasu wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna. Przede wszystkim chciałbym powitać serdecznie akcjonariuszy i pełnomocników reprezentujących akcjonariuszy spółki, członków Rady Nadzorczej w osobach pana Józefa Czyczerskiego, pana Przemysława Darowskiego, pana Artura Ulricha, pana Bogusława Szarka, a także zarząd spółki w osobach pana Remigiusza Paszkiewicza, prezesa zarządu KGHM Polska Miedź SA, pana Piotra Krzyżewskiego, wiceprezesa zarządu do spraw finansowych, pana Zbigniewa Bryje, wiceprezesa zarządu do spraw rozwoju, pana Mirosława Laskowskiego, wiceprezesa zarządu do spraw produkcji oraz panią Annę Sobieraj-Kozakiewicz, wiceprezes zarządu do spraw aktywów zagranicznych, jak również chciałbym powitać przedstawicieli mediów oraz pracowników spółki. Protokół z dzisiejszych obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź SA sporządzi pan notariusz Radosław Stępniak, który siedzi obok mnie. I teraz poproszę o zgłaszanie kandydatów z osób obecnych na sali obrad na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna. Proszę bardzo.
Witam Państwa, Andrzej Leganowicz. Jestem akcjonariuszem, wykonuję prawa z jednej akcji na dzisiejszym walnym zgromadzeniu. Zgłaszam swoją kandydaturę do pełnienia funkcji przewodniczącego walnego zgromadzenia. Oświadczam, że w przypadku dokonania wyboru funkcję obejmę.
Dziękuję. Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie widzę. Zgłoszono jedną kandydaturę pana Andrzeja Leganowicza na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. I przed dokonaniem wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź SA proszę przedstawiciela firmy Programer obsługującej walne zgromadzenie o zapoznanie akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy z obsługą terminali do głosowania.
Dzień dobry Państwu. Przy rejestracji otrzymaliście Państwo zestaw trzech tagów. Zielony – głos na tak, czerwony – przeciw, żółty – wstrzymujący się. W momencie rozpoczęcia głosowania czekacie Państwo, aż na wyświetlaczach pojawi się niebieski ekran i będzie napisane proszę zbliżyć tak. Wybrany tak pojedynczo. Zbliżamy z tyłu do czytnika NFC. Nie składamy tagów podwójnie, potrójnie. W momencie oddania głosu na wyświetlaczu pojawi się informacja, że głos został oddany. Przy głosowaniu jawnym będzie to informacja, jaka była decyzja. Przy głosowaniu tajnym tylko będzie informacja, że głos został oddany. Jeżeli ktoś posiada więcej niż dwa zestawy bryloków, przykłada jeden, oddaje głos i przykłada następny. I tak do wyczerpania całej swojej puli. Proponuję teraz zrobić głosowanie testowe, żeby każdy sprawdził, czy jego brylok działa, czy się wszystko zgadza. Czyli jeżeli macie Państwo, będziecie mieli Państwo informację, że proszę zbliżyć tak, przykładamy wybrany tak. Czy wszyscy z Państwa sprawdzili już? Wszystko działa? No to kończymy głosowanie testowe.
Dziękuję bardzo. Czy ewentualnie są jakieś pytania jeszcze do Pana? Dziękuję. Nie ma. Zarządzam przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia KGHM Polska Miedź, spółka akcyjna w osobie pana Andrzeja Leganowicza. Widzę, że jeszcze osoby głosują, dlatego nie zamykam głosowania. Dziękuję bardzo. Czy wszyscy już oddali głos? Nie widzę osób, które by podnosiły rękę. W związku z czym zamykam głosowanie i proszę o podanie wyników głosowania. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, protokół z tajnego głosowania numer 1. W głosowaniu na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia oddano głosów 141 171 162. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały głosowało 140 992 158 głosów, co stanowi 99,8732% głosów oddanych. Przeciwko podjęciu uchwały głosowało 179 003 głosy, co stanowi 0,12% ogółu głosów ważnych. W wstrzymała się od głosu, wstrzymał się od głosu jeden głos, a zatem zero, czyli liczba akcji, z których oddano ważne głosy 141 171 162. Głosy, procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 70%, 58,6%. A zatem w wyniku tajnego głosowania pan Andrzej Leganowicz został wybrany przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. i niniejszym przekazuję mu dalsze prowadzenie obrad. Ja państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Już.
Dziękuję bardzo za wybór. Dokonując wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zrealizowaliśmy punkt drugi zamierzonego porządku obrad. Punkt trzeci to stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. W pierwszej kolejności podpisuję listę obecności. Informuję państwa, że podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lista obecności zostaje wyłożona do wglądu dla zainteresowanych akcjonariuszy na czas trwania Walnego Zgromadzenia. Ci z państwa, którzy mają potrzebę zapoznania się z zawartością tego dokumentu, mają taką możliwość do chwili zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia. Przechodząc do stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, chciałbym uprzejmie poinformować, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołano zgodnie z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi. Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A. pod adresem internetowym www.kghm.com. W dniu 5 maja 2026 roku. Ogłoszenie to było utrzymywane, jest utrzymywane do dnia dzisiejszego. Treść ogłoszenia spełnia wymogi określone w artykule 402 z indeksem 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Raport bieżący zawierający treść ogłoszenia, raport numer 17/2026, spółka przesłała w dniu 5 maja 2026 roku do elektronicznego systemu przekazywania informacji zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W raporcie numer 18/2026 ujawniono projekty uchwał przedkładane dzisiejszemu Walnemu Zgromadzeniu. Dokumentacja przedkładana Walnemu Zgromadzeniu została opublikowana na stronie internetowej spółki w zestawie spełniającym kryteria określone w artykule 402 z indeksem 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Dokumenty te utrzymywane są do dnia dzisiejszego. Informuję Państwa, że żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w artykule 401 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Chodzi tu o żądanie wniesienia sprawy do porządku obrad walnego zgromadzenia. Informuję natomiast, że dwóch akcjonariuszy, Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Skarb Państwa, przed terminem walnego zgromadzenia zgłosili do spółki kandydatury do Rady Nadzorczej w związku z zamieszczeniem punktu w porządku obrad, punktu dotyczącego powołań, podjęcia uchwał w sprawie powołań członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Akcjonariusz Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny uczynił to w dniu 1 czerwca 2026 roku. Spółka informowała o tym fakcie w raporcie 20/2026. Skarb Państwa uczynił to w dniu wczorajszym. Spółka informowała o tym w raporcie 21/2026. Lista uprawnionych do uczestnictwa w dzisiejszym walnym zgromadzeniu została ustalona zgodnie z treścią artykułu 407 paragraf 1 i 406 z indeksem 3 paragraf 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Informuję Państwa, że zgodnie z paragrafem 25 ustęp 1 statutu spółki walne zgromadzenie może podejmować uchwały, jeśli na zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej 1/4 kapitału zakładowego. Aktualny stan obecności. Jest następujący. Na sali obrad obecnych jest osobiście bądź też reprezentowanych przez pełnomocników czy przedstawicieli 843 akcjonariuszy. Liczba obecnych akcji to 141 171 163, reprezentowany procent kapitału 70,59 w zaokrągleniu do setnych procenta. Stwierdzam w związku z powyższym, że kworum zdolne do odbycia dzisiejszego walnego zgromadzenia i skutecznego podejmowania uchwał jest reprezentowane na sali obrad. Informuję Państwa, że dzisiejsze walne zgromadzenie zwołano bez możliwości uczestnictwa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wszystkie głosowania będą realizowane w trybie głosowań bezpośrednich przez osoby przybyłe na salę obrad. W związku z powyższym stwierdzam, że dzisiejsze zgromadzenie zwołano w sposób prawidłowy, jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych opublikowanym porządkiem obrad. Na sali obecni są przedstawiciele mediów. Uprzejma prośba o przedstawienie się.
Dzień dobry, Iwona Mierzwiak, Radio LK, Miedziowe.pl.
Dzień dobry, Łukasz Kazimierczak, wydawca Głosu Głogowa oraz portalu My Głogów wraz z Ewelyną Knop, operatorką kamer.
Witam, Magdę Źróbek, związkowiec Zagłębia Miedziowego.
Maciej Wiśniewski, Lubin 24, blogspot.com.
Witam wszystkich, Tomasz Żuźwiak, serwis internetowy z miedzi.pl.
Dziękuję bardzo. Czy któryś z obecnych akcjonariuszy bądź pełnomocników chciałby zgłosić jakieś zastrzeżenia dotyczące uczestnictwa przedstawicieli mediów w dzisiejszym walnym zgromadzeniu? Żadnych zastrzeżeń, jak widzę, nie ma. Chciałbym Państwa poinformować, że na sali obrad obecni są również przedstawiciele biegłego rewidenta odpowiedzialnego za badanie sprawozdań spółki firmy PricewaterhouseCoopers Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, audyt, spółka komandytowa, co może być istotne w części sprawozdawczej dzisiejszego walnego zgromadzenia. Zgromadzenie jest transmitowane online do sieci internet. Przebieg zgromadzenia jest utrwalany z informacji, które posiadam, utrwalany w postaci zapisu audio i wideo. Z informacji, które posiadam, wynika, że ów zapis publikowany jest w późniejszym terminie na stronach internetowych spółki. Tyle jeśli chodzi o punkt trzeci porządku obrad. Punkt czwarty to przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Porządek obrad walnego zgromadzenia to obligatoryjna część ogłoszenia o zwołaniu obrad walnego zgromadzenia. Zakładam, że wszyscy obecni znają treść porządku obrad. Czy istnieje konieczność odczytania porządku w pełnym brzmieniu? Jak widzę, takiej konieczności nie ma. Przyjmujemy zatem, że wszystkie osoby obecne znają porządek obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić jakieś uwagi dotyczące zawartości opublikowanego porządku obrad, bądź też jakieś sugestie dotyczące sposobu jego realizacji? Jeśli są jakieś głosy w tej sprawie, uprzejma prośba o sformułowanie wypowiedzi. Żadnych głosów, jak widzę, nie ma. Projekt uchwały, który poddam w tym miejscu pod głosowanie walnego zgromadzenia, byłby następujący. Będzie to uchwała o kolejnym numerze łamane przez 2026 zwyczajnego walnego zgromadzenia KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lubinie z dnia 9 czerwca 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Zwyczajne walne zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym przyjmuje się następujący porządek obrad walnego zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Tu następuje porządek obrad, który, jak ustaliliśmy wcześniej, znany jest obecnym, a w części został już zrealizowany. Zawiera łącznie 16 punktów, przy czym punkt 16 to zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. W paragrafie drugim projektu uchwały uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Czy są jakieś uwagi co do proponowanej treści rozstrzygnięcia? Żadnych uwag, jak widzę, nie ma. Zarządzam głosowanie. Głosowanie ma charakter jawny, rozstrzyga zwykła większość głosów. Trwa głosowanie. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że możemy uznać, że wszystkie osoby uprawnione zdążyły oddać głos. Zamykam głosowanie. Prośba o prezentację wyników. Może w pierwszej kolejności na ekranach. Liczba głosów oddanych za podjęciem uchwały to 140 992 158 głosów, przeciw 179 004, głosów wstrzymał się 0. Stwierdzam, że uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia została w głosowaniu jawnym powzięta. Proszę Państwa, przechodzimy do części sprawozdawczej dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. Punkty w porządku obrad, począwszy od 5, a skończywszy na punkcie 10, to przedstawienie, rozpatrzenie w wymaganym zakresie sprawozdań przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu przez zarząd spółki i przez Radę Nadzorczą. Sposób procedowania w tych punktach, który chciałbym Państwu zaproponować, byłby następujący. W pierwszej kolejności chciałbym zaproponować odniesienie do dokonanych wcześniej publikacji przez spółkę, publikacji zarówno na stronach internetowych spółki, jak i w ESPI, w elektronicznym systemie przekazywania informacji. Mianowicie wszystkie te sprawozdania, o których mowa w punktach począwszy od 5 do 10, zostały z należytym wyprzedzeniem ujawnione. Zakładam, że wszyscy zainteresowani mieli do nich dostęp, zatem element przedstawienia tych dokumentów można uznać za zrealizowany. Ponad to, o czym możemy przeczytać w punktach począwszy od 5 do 10, chciałbym jeszcze poinformować, że pod debatę Walnego Zgromadzenia poddawane jest również sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk w zakresie prowadzenia sponsoringu sportu przez spółki z udziałem Skarbu Państwa za rok 2025, które to sprawozdanie dołączone było do dokumentacji przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu i publikowane było wraz z innymi materiałami na Walne Zgromadzenie na stronach internetowych spółki. Wstępem do debaty i do dyskusji będzie krótka prezentacja zarządu zawierająca istotne tezy zawarte prezentowanych sprawozdaniach. Dalej chciałbym zaproponować otwarcie dyskusji, która to dyskusja obejmie punkty w porządku obrad, począwszy od punktu 5, a skończywszy na punkcie 10, czyli obejmie wszystkie sprawozdania i wnioski, o których mowa w tych punktach porządku obrad. Akcjonariusze zainteresowani sformułowaniem wypowiedzi w toku tej dyskusji będą mieli taką możliwość. Czy ta formuła procedowania jest jasna dla obecnych? Jak widzę, tak. Zapraszam zatem zarząd spółki do przedstawienia prezentacji dotyczącej sprawozdań przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu, sprawozdań i wniosków przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu przez zarząd spółki.
Dzień dobry, Szanowni Państwo. Ponieważ tak jak powiedział Pan Przewodniczący dzisiejszego zgromadzenia, wyniki operacyjne i rezultaty finansowe były wcześniej prezentowane. Mówię tu nie tylko o całym roku 2025, ale również opublikowaliśmy i szczegółowo przedstawiliśmy rezultaty pierwszego kwartału 2026 roku. Nie chciałbym się i proponuję Państwu, żebym nie odnosił się szczegółowo do poszczególnych wyników czy rezultatów, tylko przedstawił kilka komentarzy dotyczących działań zarządu, działań firmy w 2025 roku i potem oddam głos Panu Prezesowi Krzyżewskiemu na chwilę, żeby też odniósł się do najważniejszych punktów odnośnie rezultatów finansowych i działalności operacyjnej firmy. Szanowni Państwo, uważamy jako zarząd, że rok 2025, po pierwsze w zeszłym roku firma osiągnęła bardzo dobre wyniki, ale również nie tylko wyniki finansowe, ale również rezultaty działalności operacyjnych i tak wewnętrznie nazywamy go rokiem odpowiedzialnych decyzji i konsekwentnej realizacji działań. Mam tutaj przede wszystkim na myśli, patrząc perspektywicznie na poszerzenie czy ustabilizowanie działalności operacyjnej opartej również na poszerzonej bazie zasobowej, zarząd podjął decyzję o budowie trzech nowych szybów tutaj na terenie Zagłębia Miedziowego. Są to decyzje fundamentalne, jeśli chodzi o inwestycje i zabezpieczą ciągłość produkcji, ale również takie bezpieczeństwo funkcjonowania w zakresie górnictwa i hutnictwa miedziowego przede wszystkim już na dekady. To są bardzo perspektywiczne projekty. Jednocześnie zarząd zajął się podniesieniem efektywności organizacyjnej. Tu zostały podjęte pierwsze bardzo dobre decyzje. Zwiększyliśmy przez to nasze możliwości inwestycyjne. Nastąpiły pierwsze poprawy w kluczowych procesach, też w głównym ciągu technologicznym KGHM-u. I została podjęta decyzja i rozpoczęła się implementacja czy wprowadzenie realnej optymalizacji kosztowej. Mówię tutaj o programie optymalizacji kosztowej, który działa i przynosi cały czas pozytywne efekty, a w nim koncentrujemy się przede wszystkim na tych obszarach, które mają największy potencjał optymalizacji kosztowej, to jest na materiałach, usługach, zapasach i oczywiście energii, niezwykle ważnego czynnika po stronie kosztowej w naszej działalności. To są konkretne działania, które, jak już powiedziałem, przynoszą konkretne wyniki. Równolegle uważam, że bardzo dobrze współpracujemy ze stroną społeczną, utrzymujemy stabilny dialog społeczny w całej grupie. I dowodem na to jest też osiąganie szybko porozumienia płacowego na początku tego roku, bazującego oczywiście też w części dużej na wynikach i rezultatach 2025 roku. Potrafimy i chcemy dalej partnersko współpracować ze stroną społeczną. Dzięki zaangażowaniu zarządu w 2025 roku, i ten punkt też chciałem podkreślić, otrzymaliśmy zmienione otoczenie regulacyjne, mam tu na myśli zmiany w zakresie podatku od niektórych kopalin, co pozwoliło nam też uwolnić dużą pulę środków na inwestycje. I jeszcze raz podkreślamy, że to będą pieniądze z obniżki podatku, mówiąc krótko, przeznaczymy i przeznaczamy już na inwestycje w kraju. Wydaje mi się, że warte też zaznaczenia jest w tej części znaczenie aktywów zagranicznych, czyli kopalń i naszych inwestycji wcześniejszych za granicą. Mówię tu przede wszystkim o Chile i Stanach Zjednoczonych. Była też sprawnie kontynuowana budowa kopalni Victoria w Kanadzie. A rezultat też Państwo już znacie, to jest prawie połowa EBITDA osiągnięta z aktywów zagranicznych. To no one nabrały już swojej takiej dużej wagi, będąc mocnym stabilizatorem sytuacji finansowej i dającym nam pole do działalności tak inwestycyjnej, jak i wzmacniania się i stabilizowania działalności operacyjnej. Mamy też, to już też o tym mówiliśmy, mamy pewne plany związane z ekspansją za granicą. I będziemy o tym też mówić przy prezentowaniu strategii, bo w 2025 roku została przygotowana strategia, która wymagała już w nowym składzie zarządu pewnych korekt, przede wszystkim w zakresie właśnie aktywności za granicą, wzmocnienia się po stronie energetycznej. I trzecim takim obszarem to jest oczywiście grupa kapitałowa, mam tu na uwadze nie tylko spółki w Polsce, ale również nasze aktywa zagraniczne. Będziemy prezentować strategię gdzieś w okolicach początków lipca. Taki mamy tutaj korporacyjny, założony kalendarz. To się łączy oczywiście z terminami też prezentacji wyników za poszczególne miesiące czy po kolejnych miesiącach. Szanowni Państwo, w związku z dobrymi wynikami i utrzymywaniem długofalowej przez naszą spółkę polityki dywidendowej podjęliśmy decyzję o złożeniu wniosku o wypłacie dywidendy w wysokości złoty 50 na akcję i dzisiaj to również będzie przedmiotem Państwa. Zwracam się tutaj do akcjonariuszy obecnych na sali czy ich pełnomocników. To będzie przedmiotem dzisiaj również rozpatrzenia przez Państwa. I tutaj chciałbym oddać głos panu prezesowi Krzyżyskiemu. Bardzo dziękuję. Panie prezesie.
Dziękuję, panie prezesie. Dzień dobry, szanowni państwo. W paru zdaniach przybliżając, czy przypominając również o wynikach roku 2025, postaram się przybliżyć w dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar rok do roku, drugi wymiar referując do budżetu roku 2025. Przechodząc do pierwszego wymiaru, na poziomie skonsolidowanym przychody wzrosły o 3%, osiągając wartość ponad 36 miliardów 360 milionów złotych. Biorąc pod uwagę między innymi to, co wspominał pan prezes, i dyscyplinę kosztową, jak i dźwignię operacyjną, EBITDA wzrosła o ponad 22%, przekraczając na poziomie skonsolidowanym ponad 10 miliardów złotych. To pozwoliło również wypracować zysk na poziomie skonsolidowanym 20% większy niż w roku 2024. Osiągnęliśmy wynik ponad 3 miliardy 680 milionów złotych. Dla przypomnienia, na poziomie jednostkowym była to kwota 1 946 milionów złotych. Przechodząc do wymiaru budżetowego natomiast, jeżeli zwrócimy uwagę na produkcję, to zarówno w kraju, jak i za granicą produkcja miedzi płatnej była zgodna z założeniami budżetu. Na poziomie srebra, molibdenu i TPM-ów odpowiednio parametry produkcyjne przewyższyły założenia budżetowe. Jeżeli spojrzymy na wymiar sprzedaży, referując do budżetu roku 2025, miedź płatna była wykonana zgodnie, sprzedaż z budżetem, natomiast sprzedaż srebra głównie była powyżej budżetu, jak i też metali szlachetnych. To pozwoliło również zrealizować te wyniki, o których wspomniałem. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią za chwilę otworzę dyskusję, która to dyskusja będzie główną dyskusją dzisiejszego walnego zgromadzenia. Obejmie punkty w porządku obrad począwszy od 5, a skończywszy na 10. Pierwsze pytanie o charakterze sondażowym. Czy są osoby zainteresowane sformułowaniem wypowiedzi w toku tej dyskusji? Uprzejma prośba o przedstawienie się, jeśli państwo pozwolą. Ja pozwolę sobie.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Nazywam się Marek Barylak.
Prośba, którą chciałbym skierować do mówców, którzy planują udział w dyskusji, by w miarę możliwości, jeśli państwo jesteście przygotowani, oczywiście treść pytań, które zostaną sformułowane w toku dyskusji, przekazać do przewodniczącego walnego zgromadzenia. Za chwilę poproszę państwa o sformułowanie wszystkich pytań, które zostały przygotowane na okoliczność dzisiejszego walnego zgromadzenia. Następnie zaproponowałbym zarządzenie krótkiej przerwy technicznej po to, by umożliwić adresatom pytań, czyli zarządowi, ewentualnie Radzie Nadzorczej, by umożliwić członkom organów odniesienie się do sformułowanych pytań. Zatem bardzo proszę o zabranie głosu pana Adama Siwka.
Dzień dobry, nazywam się Adam Siwek, jestem akcjonariuszem spółki KGHM. Również jestem prezesem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, jak również prezesem Fundacji Pełni Energii. W zasadzie moje pytania będą poprzedzone pewnym cytatem z listu, który skierował pan prezes do akcjonariuszy, więc kilka jego fragmentów. KGHM od lat prowadzi działalność z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, łącząc potrzeby produkcyjne z odpowiedzialnym podejściem do środowiska i relacji z lokalnymi społecznościami. Jednym z filarów polityki polskiej miedzi jest zaangażowanie na rzecz dialogu i dobrosąsiedzkich relacji. Transformacja energetyczna i dywersyfikacja źródeł energii pozostają ważnym kierunkiem działań spółki. Najwyższe standardy operacyjne, transparentność i dialog budują wartość. Dziękuję wszystkim interesariuszom grupy kapitałowej KGHM, którzy aktywnie uczestniczą w dialogu i wspierają nas w rozwoju z wyrazami szacunku. Szanowni Państwo, w świetle przedstawionych w sprawozdaniach finansowych, w tym skonsolidowanym danych o emisjach, powstaje zasadnicze pytanie, czy deklarowany w sprawozdaniu model transparentności, dialogu i odpowiedzialności środowiskowej znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistych działaniach grupy. Szanowni Państwo, poniższe pytania chciałbym skierować do Rady Nadzorczej w pierwszej kolejności w zakresie wykonania przez nią stałego nadzoru nad działalnością spółki. Są to trzy pytania. Czy Rada Nadzorcza potwierdza otrzymanie wniosku z dnia 17 października 2025 roku od interesariusza o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych przez grupę kapitałową KGHM? Czy brak formalnej odpowiedzi oznacza, że Rada Nadzorcza uznała zgłoszone ryzyka za nieistotne? Trzecie pytanie, czy Rada Nadzorcza analizowała wyroki sądów administracyjnych stwierdzające bezczynność spółek grupy kapitałowej KGHM w zakresie udostępniania informacji publicznej, w tym z istotnym narażeniem prawa?
Pytania, które pan zadaje, jak rozumiem, służą ocenie spraw objętych porządkiem obrad dzisiejszego walnego zgromadzenia i dotyczą kwestii związanych z zamknięciem roku obrotowego 2025.
Dokładnie tak, panie przewodniczący, tak jak
rozumiem. Proszę kontynuować.
Mam kilkanaście pytań do zarządu. Czy zarząd może jednoznacznie potwierdzić, że sprawozdanie finansowe za 2025 rok w pełni odzwierciedla wszystkie istotne ryzyka regulacyjne, środowiskowe i operacyjne grupy za 2025 rok? Jakie rezerwy utworzono na potencjalne kary środowiskowe, sankcje regulacyjne oraz ryzyka związane z działalnością spółek ciepłowniczych i energetycznych w grupie? Czy zarząd dopuszcza możliwość, że część istotnych ryzyk wskazanych w piśmie interesariusza z 17 marca 2026 roku nie została w pełni ujawniona w sprawozdaniu finansowym? Czy zarząd podtrzymuje stanowisko, że szkody górnicze w infrastrukturze ciepłowniczej Lubina nie występują? Czy zarząd może wyjaśnić, dlaczego ZG Lubin wypłaca odszkodowania gestorom infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gazowej czy drogowej, natomiast w przypadku systemu ciepłowniczego przyjmuje stanowisko brak szkód? Jak zarząd definiuje związek przyczynowy w przypadku szkód w infrastrukturze liniowej, gdzie oddziaływania górnicze mają charakter rozproszony i długoterminowy? Czy zarząd uznał ryzyka związane z działalnością spółki grupy kapitałowej objętej sprawozdaniem skonsolidowanym WPC w Legnicy, w szczególności ryzyka regulacyjne, środowiskowe, za istotne z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej, a jeżeli tak, w jaki sposób zostały one odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym? Kiedy zarząd przedstawi aktualną strategię energetyczną grupy kapitałowej KGHM? Czy brak tej strategii ma wpływ na jakość decyzji inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem? Jakie były przyczyny odmowy udziału w projekcie Strategic Energy Collaboration in Poland oraz przyjęcia wizyty studialnej delegacji duńskiej, w tym attaché do spraw energii ambasady Danii, w źródłach wytwórczych spółki, mimo że projekt objęty jest patronatem honorowym marszałka województwa dolnośląskiego, ministra energii i ambasadora Królestwa Danii w Warszawie? Czy zarząd analizował potencjalne korzyści tej współpracy? Jeśli tak, jakie wnioski? Jak zarząd uzasadnia tę odmowę w kontekście deklaracji o transformacji energetycznej i dialogu z interesariuszami? Czy zarząd potwierdza, że instalacja przy ulicy Dobrzejowskiej w Legnicy w 2025 roku
była eksploatowana w pełni zgodności z pozwoleniem zintegrowanym oraz wymogami wynikającymi z dyrektywy IED i konkluzji BAT. Czy w 2025 roku wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych wartości emisji, w tym pyłu, tlenków siarki, NOx? A jeżeli tak, w jakiej skali, przez jaki okres oraz czy zostały zgłoszone organom nadzoru? Czy zarząd dokonał analizy ryzyka nałożenia kar administracyjnych w związku z działalnością instalacji przy ulicy Dobrzejowskiej? Czy ciepłownia gazowa przy ulicy Niklowej w Legnicy była w 2025 roku eksploatowana i produkowała ciepło na potrzeby systemu ciepłowniczego? Czy zarząd analizował ryzyko uznania tej działalności za prowadzenie działalności koncesjonowanej bez wymaganej koncesji w rozumieniu prawa energetycznego? I ostatnie pytanie. Czy zarząd może jednoznacznie potwierdzić, że wszystkie istotne ryzyka, w tym szkody górnicze oraz ryzyka regulacyjne i środowiskowe, zostały w sposób rzetelny, kompletny i zgodny z MSSF ujawnione akcjonariuszom? Szanowni Państwo, jeszcze słowo komentarza, bo to forum jest jedynym, którym można zadać i mam nadzieję uzyskać te szczegółowe odpowiedzi, bo wszelkie pisma, które kierowaliśmy, pozostawały albo bez odpowiedzi, albo te odpowiedzi były niesatysfakcjonujące ogólnie rzecz biorąc. Więc bardzo serdecznie dziękuję za możliwość zadania pytań.
Czy pytania, które pan sformułował, ma pan również na piśmie?
Pisanych dokładnie pytań, natomiast będzie ich dużo mniej. I myślę, że mogę poprosić o jakieś sporządzanie notatek do służb KGHM-u, żeby
mogły... Prośba uwzględniona.
Dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie dotyczy sprawozdania finansowego, jednostkowego sprawozdania finansowego. Chodzi mi o stronę 26 i 27, mówiący o utracie wartości aktywów. To poczekam, aż pan prezes otworzy. Okej. Generalnie jakby w tej części sprawozdania finansowego spółka stwierdziła, że nie ma przesłanek do tego, żeby wykonać test na utratę wartości, a właściwie test na odwrócenie potencjalnego odpisu na utratę wartości aktywów krajowych. Tymczasem w porównaniu do sytuacji sprzed 2 lat, kiedy ten odpis był tworzony, założenia makroekonomiczne i też sytuacji w spółce były zupełnie inne, szczególnie chodzi o kapitalizację spółki, ceny metali. I teraz również w nawiązaniu do tego, co Państwo przed chwilą powiedzieli, tak? Wdrażacie Państwo szereg działań optymalizacyjnych, kosztowych. Mamy zmianę w podatku od kopalin. I chciałbym zacytować jedno zdanie z tego konkretnego sprawozdania finansowego. Jest takie zdanie. W konsekwencji zmiany ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin nie stanowią przesłanki zmiany wartości odzyskiwalnej aktywów spółki. Czyli zarząd skonkludował, że zmiana, która obowiązuje od 1 stycznia, nie ma wpływu na wartość odzyskiwalną aktywów krajowych. Tymczasem w dokumentach publicznie znanych, na przykład w uzasadnieniu do ustawy podpisanej przez pana premiera Donalda Tuska, jest wprost wskazane korzyści, jakie KGHM odniesie po wejściu w życiu tej ustawy. Te korzyści są wskazane na 10 miliardów złotych w przeciągu 10 lat. Na pierwsze 3 lata to jest około 2 miliardów. Patrząc na wyniki kwartalne, śmiem twierdzić, że te korzyści już nawet za pierwszy kwartał są dużo, dużo większe niż przewidywano. W związku z czym moje pytanie jest takie, czy państwo podtrzymujecie to stwierdzenie na dzień dzisiejszy? Wynosi około 3 miliardów złotych. Gdybyśmy go odwrócili, wynik za rok 2025 byłby wyższy około 3 miliardy.
Swoją wypowiedź rozpoczął pan od zacytowania sformułowania użytego w treści jednego ze sprawozdań, które są przedkładane walnemu zgromadzeniu. Jak rozumiem, te sprawozdania zostały głęboko przemyślane, a treści w nich zawarte nie znalazły się tam przypadkowo. W dniu dzisiejszym nie dokonujemy zmian w treści sprawozdań.
Panie Przewodniczący, zgodnie z ustawą o rachunkowości, dopóki sprawozdanie nie jest zatwierdzone, może być zmienione.
Teoretycznie tak, natomiast pytanie, czy to jest pańską intencją?
Nie, ja zadałem...
Czy chce pan zmieniać sprawozdanie, jedno ze sprawozdań przedłożone walnemu zgromadzeniu? Bo tak zrozumiałem, pytanie, czy zarząd podtrzymuje... Myślę, że stanowisko zarządu, stanowisko, które zostało odzwierciedlone poprzez przedstawienie walnemu zgromadzeniu dokumentacji, jest jasne.
Panie Przewodniczący, sprawozdanie jest datowane na marzec. Zostało przedstawione w czerwcu. Ja w tej chwili zacytowałem dokument rządowy z października 2020.
Pan różne okoliczności, które z pańskiego punktu widzenia są istotne.
Tak, i chciałbym po prostu się upewnić, czy zarząd brał również pod uwagę na przykład ten dokument rządowy, konkludując, że zmiana w podatku nie stanowi przesłanki do utraty wartości.
Rozumiem, że mamy pierwsze pytanie. Zostało to pytanie odnotowane przez służby spółki. Poproszę o kolejne pytanie.
Tak. Symetryczne pytanie do przedstawicieli biegłego rewidenta. Tylko chciałem tylko się dowiedzieć, kogo mamy na sali. Czy jest pan Matysiak, kluczowy biegły rewident, czy...
Dzień dobry, Mariusz Dziurdzia, partner, współwłaściciel PricewaterhouseCoopers.
Panie Mariuszu, chciałem tylko się upewnić, czy jest pan biegłym rewidentem i jaka była pana rola w badaniu sprawozdania finansowego KGHM?
Rafał Matusiak, biegły rewident, nie może uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu. Ja jestem tak zwanym engagement liderem, czyli partnerem zarządzającym całym procesem badania. Jednocześnie jako współwłaściciel firmy reprezentuję PricewaterhouseCoopers na dzisiejszym spotkaniu, ale chętnie odpowiem na pytanie.
Czy jest pan biegłym rewidentem?
Nie jestem biegłym rewidentem odpowiedzialnym za sprawozdanie, badanie sprawozdania KGHM SA.
Okej. Okay.
Proszę o pytanie.
Proszę powiedzieć, bo państwo kwestię utraty wartości wskazali jako jeden z kluczowych zagadnień badania. I między innymi wskazaliście państwo, teraz cytuję opinię ze sprawozdania jednostkowego. Nasze procedury obejmowały w szczególności zrozumienie i ocenę procesu identyfikacji przez zarząd przesłanek wystąpienia utraty wartości aktywów produkcyjnych, weryfikacja analizy wskazujące na brak występowania przesłanek utraty wartości przygotowanej przez zarząd. Proszę powiedzieć, czy państwo w trakcie swoich procedur również analizowaliście ten dokument, o którym wspomniałem? To jest dokument publiczny, uzasadnienie rządu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od niektórych kopalin, gdzie wprost strona rządowa podpisana przez pana premiera Tuska wskazuje, że korzyści dla KGHM ostrożnie licząc w ciągu pierwszych 3 lat to jest około 2 miliardów złotych, a w ciągu kolejnych po miliardzie rocznie. Czy państwo analizowaliście to i jakie inne procedury wykonaliście w tym konkretnym zakresie? Chodzi mi właśnie o to zagadnienie przesłanek na utratę wartości aktywów krajowych, aktywów produkcyjnych.
Rozumiem, że jest to kolejne z zadanych przez Pana pytań. Zostało ono odnotowane. Poproszę o kolejne pytanie. I to pytanie było adresowane do biegłego rewidenta. Poproszę o kolejne pytanie.
Trzecie pytanie do zarządu. W 2023 roku spółka posiadała praktycznie marginalną ekspozycję na instrumenty zabezpieczające. Nie było żadnych otwartych pozycji na srebrze i na miedzi. Natomiast na koniec 2025 skala tych zabezpieczeń wzrosła do około 132 tysięcy ton miedzi, 27 milionów uncji srebra, z czego w ostatnim kwartale 2025 chyba zwiększenie ekspozycji, z tego co pamiętam, o kolejne 5 milionów uncji srebra. Jednocześnie w sprawozdaniu za rok 2025 wykazano ujemną wycenę tych instrumentów w całkowitych dochodach w wysokości około 2,3 miliarda złotych. I to jest, jak patrzyłem, najwyższy ujemny wynik w historii KGHM-u, w wartościach nominalnych oczywiście. I moje pytanie do zarządu jest takie, czy decyzja o tak istotnej zmianie polityki zarządzania ryzykiem była poprzedzona analizami historycznych wyników stosowanych przez KGHM strategii zabezpieczających, również obejmującą ocenę korzyści i kosztów ekonomicznych hedgingu w długim okresie? I czy też analizowaliście Państwo wyniki jakichś wewnętrznych raportów, audytów dotyczących procesu zabezpieczania cen metali?
Dziękuję bardzo. Pytanie odnotowano. Kolejne pytanie poproszę.
To jest pytanie też do zarządu. Ono dotyczy nadzoru nad konkretną spółką zagraniczną. Jest to bardzo takie specyficzne pytanie. To może pan przewodniczący. Chodzi mi konkretnie o zakres kontroli KGHM-u nad spółką DMC Mining Services. W materiałach publicznie dostępnych aktualnie, a konkretnie w prospekcie emisyjnym spółki Lumina Metals, spółka DMC Mining Services jest wskazana jako źródło informacji dotyczących projektowanych nakładów inwestycyjnych na planowane inwestycje w okolicach Nowej Soli. I chodzi mi o to, czy zarząd jakby ma świadomość tego, że taki komunikat jest na rynku, że informacje ze spółki zależnej KGHM zostały wykorzystane i czy one w ogóle były w jakiś sposób weryfikowane w ramach nadzoru właścicielskiego nad spółką. Chodzi też o jakieś potencjalne ryzyko na przyszłość reputacyjne związane właśnie z tą kwestią. Dziękuję.
To wszystkie pytania, które pan przygotował. Poproszę o zabranie głosu pana Baryla. To, jeśli treścią wypowiedzi, którą pan zaplanował na okoliczność tej dyskusji, jest wyłącznie przedstawienie projektu uchwały, zachęcam i też stworzę panu taką możliwość w punkcie, w którym będzie realizowane głosowanie w sprawie podziału zysku, czyli będzie to punkt 11d, jeśli chodzi tylko i wyłącznie o zgłoszenie tego projektu uchwały. Jeśli chciałby pan sformułować jakąś wypowiedź ponad ów projekt, bardzo proszę. Jeśli chodzi tylko o projekt, to zachęcam do tego, by złożyć go w tym punkcie, w którym będziemy realizować głosowania.
Czyli ja się zgadzam na pana propozycję, dziękuję. Czyli w punkcie 11d przedstawię projekt stosownej uchwały. Dziękuję uprzejmie.
Świetnie, dziękuję państwu bardzo. Proszę państwa, kilka słów podsumowania. Chciałbym zaproponować zarządzenie, za chwilę chciałbym zaproponować zarządzenie, myślę, 20-minutowej przerwy w obradach po to, by przedstawicielom organów spółki dać możliwość określenia stanowiska co do trybu udzielania odpowiedzi na sformułowane pytania. Tytułem wstępu chciałbym zasygnalizować, że pytania kierowane do Rady Nadzorczej spółki, zważywszy na kolegialność organu, na to, że Rada Nadzorcza określa swoje stanowisko w danej sprawie kolegialnie. Myślę, że spółka odniesie się do tych pytań, natomiast w ograniczonym stopniu te pytania mogą się spotkać z odpowiedzią w trakcie obrad dzisiejszego walnego zgromadzenia, zważywszy właśnie na kolegialny charakter działania Rady Nadzorczej. To tyle. Myślę, że 20-minutowa przerwa wystarczy, tak? Zarządzam zatem 20-minutową przerwę w obradach walnego zgromadzenia. Jest 12:25. Zapraszam na salę obrad o godzinie 12:45.